wymierzonym w konkretnego działacza z organizacji terrorystycznej Hezbollah. Wcześniej na północy Izraela odezwały się alarmy przeciwlotnicze w reakcji na rakiety Hezbollahu i pociski balistyczne wystrzelone z Iranu. Informacje o tym, co działo się w ostatnich godzinach, zebrał reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
Po ostrzale rakietowym ze strony Iranu i Hezbollahu nie ma doniesień o zabitych ani rannych na północy Izraela, podobnie po izraelskich atakach na Teheran, które według sił obronnych Izraela były wymierzone w infrastrukturę reżimu w całym mieście. Najsilniejsze eksplozje, od których drżały domy, były w południowej części stolicy Iranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump sytuację na Bliskim Wschodzie komentuje w swoim stylu. Sytuacja z Iranem rozwija się bardzo szybko, idzie bardzo dobrze. Nasze wojsko jest niezrównane, nikt wcześniej czegoś takiego nie widział. Robimy to, co trzeba zrobić i trzeba było zrobić przez 47 lat. Mogło się za to zabrać wielu, ale zdecydowali inaczej. To naprawdę państwo terroru i nienawiści i teraz drogo za to płacą. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w irackim Kurdystanie po ataku dronowym zginął francuski żołnierz, a kilku zostało rannych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Dron odnaleziony wczoraj w Wielkopolsce nie był uzbrojony, ustaliła prokuratura. Do godziny drugiej w nocy trwały oględziny obiektu znalezionego w Galczycach w powiecie konińskim. Bezzałogowiec został zabezpieczony, mówi podporucznik prokurator Paweł Woch z prokuratury w Poznaniu.
Z dużym prawdopodobieństwem wstępne ustalenia wskazują, że ten obiekt na terytorium RP znajduje się już od jakiegoś czasu. Co do tego, jaki to jest model, z jakiego kierunku przyleciał, te rzeczy będą ustalane w toku dalszego postępowania.
Sprawę przejmuje teraz prokuratura okręgowa w Lublinie, ta sama, która prowadzi postępowania w sprawie rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku. Sebastian M., oskarżony o spowodowanie 2 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, w którym spłonęła 3-osobowa rodzina, twierdzi, że sam jest ofiarą. Wczoraj składał wyjaśnienia przed sądem w Piotrkowie. 3 lata temu kierowane przez niego BMW miało uderzyć w drugi samochód, w wyniku czego doszło do pożaru. Później oskarżony wyjechał za granicę i został sprowadzony do Polski po zatrzymaniu w Dubaju. Bartosz Kądziołka.
Oskarżony mówił, że wbrew różnym opiniom nie jechał 300 km na godzinę, a co najwyżej 200. Kwestionował też działania prokuratury, opinie biegłych i sugerował, że przyczyną wypadku mogła być awaria koła dojazdowego, na którym jechał samochód, do którego uderzył. Mówi też, że sam jest ofiarą nagonki medialnej i politycznej.
Politycy, dziennikarze, internauci nazywają mnie mordercą, domagając się dla mnie kary nawet znacznie surowszej niż ta przewidziana w kodeksie karnym za zarzucany mi czyn zabroniony. Rzesza ludzi w licznych wpisach w internecie życzy mnie, moim bliskim, a nawet mojemu obrońcy śmierci.
Z kolei w taki sposób wyjaśnienia oskarżonego komentowała po wyjściu z sali matka jednej z ofiar wypadku.
Już się posunął do aspektów politycznych, co to jest już chyba zakrawa jakiejś bezczelność z jego strony.
Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Włosi mają nadzieję, że sprawa udziału Rosji w Biennale Sztuki w Wenecji, która wywołała kontrowersje i protesty, zostanie przemyślana. Powiedział tak przewodniczący Komisji Kultury we włoskiej Izbie Deputowanych Federico Monicone. Włoskie media informują o chaosie, jaki powstał w świecie polityki po zapowiedzi powrotu Rosji. Rosja była nieobecna na weneckim Biennale Sztuki podczas 2 poprzednich edycji w 2022 i 2024 roku z powodu agresji na Ukrainę. W tym roku na światowej wystawie rosyjski pawilon ma zostać otwarty. Z tej decyzji Fundacji Biennale zdystansowało się włoskie Ministerstwo Kultury, zaznaczając, że było temu przeciwne. Najcieplej będzie dziś na południu kraju. Tam termometry powinny pokazywać nawet 17 stopni. Do tego będzie całkiem sporo słońca. Najchłodniej na Pomorzu, tam w okolicach 13.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek, TOK FM, 7 minut po 7 w tej chwili. Będę z państwem prawie do 9, czyli prawie do chwili, kiedy pan premier Tusk otworzy posiedzenie rządu. Przekażemy pałeczkę panu premierowi, obiecuję, postaramy się punktualnie. Ale wcześniej będziemy mieli też ciekawych rozmówców, już po 7.20, mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mówiłem przed informacjami, o czym będziemy rozmawiali. Tematów jest kilka, ale oczywiście safe rządzi dziś. Po 7.40 Grzegorz Kołodko, już więcej na ten temat, bo to człowiek, który wymyślił użycie rezerw Narodowego Banku Polskiego dla zrównoważenia polskiego budżetu. A po ósmej Agnieszka, nie, przepraszam, a po ósmej Michał Szczerba. Czytam swoją kartkę odruchowo, a to przecież zaszła zmiana. Po 8.20 Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert. A propos sejfu, obudził się Henryk Sawka, no i przysłał taki obrazek, liczne bryły ludzkie o lekko zaczerwienionych twarzach i można powiedzieć dość pulchnych sylwetkach oraz szarej odzieży. Nad nimi ogromny czerwony transparent, strefa wolna od sejf. No cała Polska ma być strefą wolną od sejf, jak chce pan prezydent, jak wiadomo, i część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, którą ten rysunek pokazuje, ale jest też drugi utwór Henryka Sawki, który muszę powiedzieć, rozbawił mnie szczerze. Stoi na mównicy, bryła wyraźnie starszego mężczyzny, lekko siwiejącego, niewysokiego wzrostu, już się państwo domyślacie, o kogo chodzi. Ręce uniesione w górę w papieskim pozdrowieniu i dymek z napisem Habemus Czarnek. O tym też będziemy, Habemusie, dziś trochę z pewnością rozmawiali. Pozdrawiamy Cicheniu, ale to prowadzi mnie niezwłocznie do informacji, której w dzisiejszych gazetach nie znalazłem, co mnie, muszę powiedzieć, zdziwiło, bo wczoraj zelekcjonowała mnie informacja ogłoszona przez Nuncjaturę Apostolską i zamieszczona przez część polskich portali, że do Polski, a konkretnie do Łodzi, wraca kardynał Konrad Krajewski, dotychczasowy jałmużnik papieski, niesamowita postać polskiego kościoła, chociaż od blisko 30 lat pracował w Rzymie. To jest ważna wiadomość, warto na nią zwrócić uwagę w tym potoku złych informacji. Mamy kolejną dobrą informację z polskiego kościoła, który jest ważny przecież nie tylko dla katolików, nie tylko dla wierzących, ale dla nas wszystkich, bo wiadomo, jaką rolę odgrywa w polskim życiu społecznym. Dwóch kardynałów otwartych mentalnie, reprezentujących Kościół nieco bardziej otwarty, progresywny niż większość polskiego episkopatu do tej pory, to duża zmiana w polskim kościele i wydaje mi się, że tutaj ten duet Ryś-Krajewski może naprawdę odegrać istotną rolę. Jest taka szansa. Przepraszam, że tak się nad tym rozwodzę, ale jak tak sobie myślę o tych ponurych polskich problemach politycznych, których wyrazem jest to, co wczoraj stało się z sejfem, to myślę, że zmiana w kościele może spowodować też zmianę w Polsce, bo przecież bez kościelnego zaplecza ci faceci od strefy wolnej, od sejf, nie byliby chyba tak aż tak groźni i tak aktywni. Więc z radością powitamy kardynała Krajewskiego w Łodzi, z radością i z nadzieją. Co jeszcze, co natomiast udało mi się wyczytać w gazetach, co w nich dziś jest? Oczywiście sejf. Na przykład Rzeczpospolita, Karol Nawrocki w pułapce sejf. To oczywiście dominują teksty, które powstały na długo, na wiele godzin przed prezydenckim wetem, a może nawet przed ogłoszeniem, że pan prezydent wygłosi do nas orędzie, które miało miejsce wczoraj o 8 i zaledwie kilka godzin wcześniej zostało zapowiedziane. Decyzja w sprawie ustawy o unijnym mechanizmie jest najpoważniejszym testem obecnej prezydentury, pisze Michał Kolanko. A kończy tak. Czy weto do ustawy o unijnym mechanizmie jest pewne? Saga o sejf miała już tyle zwrotów akcji, że trudno cokolwiek przesądzić. Powiem szczerze, ja bardzo źle sądziłem, bo myślałem, że pan prezydent będzie grymasił, kręcił nosem, jeszcze jak się pojawił na ekranie. Tak myślałem, ale podpiszę. Nawet myślałem, kurczę, to by było fajne, gdyby powiedział, podpisuję, chociaż się brzydzę i podpisuję wcześniej, bo nie mamy czasu do stracenia. Bo nie mamy czasu do stracenia. Ale jak wiem, pan prezydent powiedział inaczej, idąc za swoim zapleczem politycznym. Na przykład Gazetą Polską Codziennie, która dziś na okładce ma wielki tytuł Tylko weto w sprawie sejf. No właśnie, ciekawa jest ta niechęć, czy też ten lęk przed sejfem polskiej prawicy i pana i prawicy właściwie, czy to jest prawica, nie wiem, opozycji i pana prezydenta. Oczywiście te argumenty, że to pożyczka w obcej walucie i tak dalej. Nie wiem, może pan prezydent się tym nie interesował, ale pan Glapiński pewnie trochę tak. Ogromna część polskiego zadłużenia, które cały czas narasta także w związku ze zbrojeniem, to jest zadłużenie w obcej walucie. To są obligacje emitowane za granicą, kupowane przez zagranicznych subskrybentów. Więc z faktu, że na przykład byśmy się zadłużyli na zbrojenia, to już się zadłużyliśmy, zapisy najbardziej, zamiast brać kredyt unijny, nie wynika, że nie zadłużylibyśmy się w obcej walucie. To nieźle, muszę powiedzieć, puentuje dzisiejszy fakt, zdjęcie pana prezesa Glapińskiego oraz żołnierzy na jakimś moście pływającym czy czymś takim z licznymi flagami i tytuł Focha strzelił, szczegółów nie zdradził. Porozmawiamy z panem profesorem Kołodką po 7.40 o tym, co właściwie teraz może się dziać z tym sejfem zero, jakie są opcje i dlaczego, ale rzeczywiście sformułowanie dotyczące pana Glapińskiego, że focha strzelił, jest po prostu w punkt. No ale trwa dyskusja na temat tego, co to za foch. Dziś w Rzeczpospolitej tekst Piotra Skwirowskiego, muszę powiedzieć niepokojący. Sprzedaż złota to teraz zły pomysł. Na czas pokoju mam wystarczające rezerwy, ale przyszłość jest niepewna, pisze Skwirowski. Gdy idzie wojna, trzeba wzmacniać rezerwy, mówią ekonomiści. Kochani ekonomiści, jeżeli rzeczywiście tak mówicie. No, gdy idzie wojna, to trzeba się zbroić. Jedną z podstawowych tez ekonomii jest teza o ograniczonych zasobach. Co wybieracie? Zwiększyć rezerwy na wypadek wojny, czy mieć broń na wypadek wojny? Mieć rezerwy po przegranej wojnie, czy nieprzegraną wojnę? No, to często jest prosta alternatywa. Więc apeluję o takie myślenie trochę spoza pudełka, out of the box. I to nie jest reklama firmy kurierskiej. Bo być może trzeba na początku ustalić, czy ta wojna nam rzeczywiście grozi, czy nam nie grozi. Czy Putin dybie na naszą suwerenność, czy nie dybie. Czy musimy się przygotowywać do starcia, czy nie musimy? Jak musimy, to może rezerwy są mniej ważne niż armaty. A jak nie musimy, to po co w ogóle to całe gadanie o zbrojeniu, rozbudowywaniu armii i tak dalej? No, na coś trzeba się zdecydować. Wiem, że ekstremizm nie, trzeba iść środkiem. Lepiej jest iść środkiem. No, ale do pewnego momentu. I być może właśnie ten moment nadszedł, kiedy trzeba się zdecydować. Teraz informacje w TOK FM, a za chwilę nasz pierwszy gość, mecenas Przemysław Rosati.
Autopromocja. Całkiem spokojnie pijesz drugą kawę, a tu nagle...
rozszczepiającej białej chwili unicestwienia, gdy otwiera się ziemia.
No to już jest Hemingway.
Wow.
To już jest Hemingway.
Nie komentujemy, panie redaktorze, chciałabym cię...
Ziemia się poruszyła.
Otóż to.
Poetyckie piątki, czyli Cezary Łasiczka, jego goście i kilka wierszy poruszających, czułych, odważnych. W każdy piątek o 10:00 na antenie TOK FM i w aplikacji TOK FM Premium. Autopromocja.
Reklama.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40 w radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz reflektory LED Matrix, pakiet Winter Premium i Assisted Drive. Wszystko to i wiele więcej dostaniesz w wybranej, bogatej wersji Skoda Drive w atrakcyjnych ofertach finansowania i z korzyścią aż do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 13 do 14 marca w salonach Skody, gdzie czekać będzie niespodzianka i Skoda Bistro. Zapraszamy! Skoda.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
Lidl, to się opłaca.
My tu na Podhalu ubieramy witamin R Senior D3. Witamin R Senior D3 moseczko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety Witamin R Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak Witamin R Senior D3, no i stąd się górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witamin R Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 4199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7:21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ceny energii w Polsce rosną wolniej niż w Unii Europejskiej po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak twierdzą eksperci. Ceny gazu w Europie wzrosły od początku wojny o prawie 50%. Amerykański resort finansów po raz drugi w ciągu tygodnia ogłosił zwolnienie rosyjskiej ropy naftowej z obowiązujących sankcji. Wydana licencja dotyczy surowca załadowanego na tankowce przed 12 marca. Ten ściśle dostosowany, krótkoterminowy środek dotyczy wyłącznie ropy już znajdującej się w tranzycie i nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskiemu rządowi, stwierdził szef resortu Scott Bessent. Chatboty ujednolicają sposób, w jaki ludzie mówią, piszą i myślą. Skutkiem może być ograniczenie zbiorowej mądrości ludzkości oraz jej zdolności do adaptacji, ostrzegają naukowcy. Ich zdaniem różnorodność poznawcza w grupach i społeczeństwach na świecie zaczyna maleć, ponieważ miliardy ludzi korzystają z tej samej niewielkiej liczby chatbotów do coraz większej liczby zadań. W TOK FM czas na sport.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek odpadła z turnieju w Indian Wells po dwóch świetnych meczach z Marią Sakkari i Karoliną Muchową. Rozstawiona z dwójką Polka zagrała w ćwierćfinale dużo słabiej i przegrała z Eliną Świtoliną 2-6, 6-4 i 4-6. Ukrainka o finał zagra z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 7-6. Dzięki temu wyprzedzi Igę Świątek w światowym rankingu. Do półfinału awansowały również Aryna Sabalenka, która pokonała Kanadyjkę Wiktorię Boko, a także Czeszka Linda Noskowa po wygranej z Australijką Talią Gibson. W męskim turnieju pewnie do półfinałów awansowali rozstawieni z jedynką Carlos Alcaraz, z dwójką Jannik Sinner i z czwórką Aleksander Zwieriew. Stawkę uzupełnił Daniel Medvedev, który wyeliminował broniącego tytułu Brytyjczyka Jacka Drapera. Mocno zmalały szanse polskich drużyn na awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Konferencji, zwłaszcza Lecha Poznań, który po bardzo słabym meczu przegrał u siebie z Szachtarem Donieck 1-3. Raków Częstochowa, choć prowadził 1-0, przegrał z Fiorentiną 1-2 po tym, jak Włosi już w doliczonym czasie gry wykorzystali rzut karny. Ale Raków rewanż zagra u siebie. Udana końcówka Ligi Mistrzów w wykonaniu Industrii Kielce dała jej awans na trzecie miejsce w grupie. Wicemistrzowie Polski na zakończenie tej fazy wygrali na wyjeździe z Kolsztat 27-26. Było ciężko, bo Norwegowie już o nic nie walczyli, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
Zagrali naprawdę bardzo dobre spotkanie na luzie, bez presji. Grali bardzo swobodnie w ataku. My mieliśmy z tym duże problemy, żeby ich zatrzymać w obronie, natomiast w najważniejszych momentach meczu udało nam się skonstruować takie sytuacje rzutowe, żeby je zamienić na bramkę, dlatego się też z tego bardzo cieszymy.
Industria od ćwierćfinału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra z węgierskim PiK Szeged. Orlen Wisła Płock, która w swojej grupie także była trzecia, zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Komplet polskich zespołów zagra w ćwierćfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w historii mamy na tym etapie aż cztery nasze drużyny. Boas Goresowia pokonała wczoraj na wyjeździe belgijski na Kryzelare 3-1. W ćwierćfinale zespół z Rzeszowa zmierzy się z Zira Tankara, Aluron Warta Zawiercie zagra z Kuczynę Lubeczywitanowa, a Projekt Warszawa z Bogdanką Luk Lublin. W TOK FM czas na prognozę pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Dziś przewaga słońca w kraju, jedynie na północnym wschodzie miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu. Na termometrach od 15 do 17 stopni, przeważnie nieco chłodniej na północy, tam w okolicach 12.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 25,5 minuty po siódmej i mamy już połączenie z panem mecenasem Przemysławem Rosati, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie, sędzio, prezesie.
Dzień dobry, panie mecenasie, dzień dobry.
Dzień dobry. Mamy dwa tematy ważne do omówienia z pańskiej działki, ale nie możemy nie zacząć od sejfu, bo myślę, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem wczorajszego weta i oczekiwań wobec dzisiejszego posiedzenia rządu, co też z tego wyniknie. Czy jak pan słuchał tego, bo domyślam się, że pan słuchał wczorajszego expose pana prezydenta, czy myślał pan, oho, idzie klient do mojego trybunału?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że nigdy nie można wykluczyć, bo proszę pamiętać, że zgodnie z artykułem 198 ustęp 1 Konstytucji, prezydent w związku ze swoim urzędowaniem za naruszenie Konstytucji, ustawy, ale także za popełnienie przestępstwa rzeczywiście podlega pod Trybunał Stanu, ale czy tak będzie, to o tym może zdecydować tylko Zgromadzenie Narodowe. Niemniej jednak sama decyzja w takim wymiarze czysto prawnym była możliwa, to znaczy prezydent może nie podpisać ustawy, ale obok tego wszystkiego pan prezydent oczywiście też zaproponował tę swoją inicjatywę, o której wszyscy wiemy, tylko z tą inicjatywą jest pewien problem. Żaden organ, który posiada inicjatywę, nie powinien proponować rozwiązań legislacyjnych, które w takim obszarze nie wskazują rzetelnych źródeł finansowania. Zasady uchwalania aktów normatywnych, zwłaszcza ten etap poprzedzający, czyli ocena skutków regulacji, wskazanie źródeł finansowania, zostały wymyślone po to, żeby nikt nie był wprowadzany w błąd. Zarówno posłowie i senatorowie podczas uchwalania ustawy, ale także obywatele, jeżeli chodzi o źródła finansowania, no mówiąc wprost, pomysłów polityków, no bo do tego tak naprawdę sprowadza się ta, nazwijmy to, konkurencyjna propozycja pana prezydenta. No ale przecież wiadomo, że ta konkurencyjna propozycja pana prezydenta miała jeden cel, to znaczy dać panu prezydentowi swoistą podkładkę do tego, żeby nie podpisać ustawy zaproponowanej przez Sejm i Senat, o czym wczoraj pan prezydent poinformował.
No tak, ale wie pan, moje pytanie zmierzało trochę do czego innego. Czy gdyby prezydent świadomie szkodził polskiemu bezpieczeństwu, a ja prawdę mówiąc miałem wrażenie, że tak jest tym razem, kiedy na końcu zaczął straszyć rząd, że może działać tylko w granicach i na podstawie, i jak będzie działał inaczej, no to spotka go odpowiedzialność karna i polityczna. Miałem wrażenie, że tu już nie chodzi o jakieś szczegóły tej ustawy sejfowej, tylko że chodzi po prostu o zablokowanie całego mechanizmu, no co w obliczu wojny jest dość ekstrawaganckie, mówiąc delikatnie. I teraz zastanawiam się, czy gdyby prezydent świadomie hamował budowanie polskich możliwości obronnych, to podpadałby pod pański Trybunał, czyli Trybunał Stanu, czy nie?
Panie redaktorze, w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie, no bo wiadomo, że takie postępowanie wymagałoby i wyjaśnienia, i udokumentowania, ale jakby rozumiem intencje pańskiego pytania i tak, tego typu zachowania to jest między innymi materia dla Trybunału Stanu. Przy czym tu zastrzegam, o tym decyduje parlament, to wymaga przeprowadzenia też postępowania przed parlamentem, a dopiero później oczywiście kierowania stosownie sprawy do Trybunału Stanu.
No to teraz już przechodzimy do Trybunału Stanu. Przełomowe rozstrzygnięcie Trybunału Stanu to szansa na zakończenie paraliżu. Tak przedwczoraj pisała Ewa Iwanowa w Gazecie Wyborczej. Pan był w trzyosobowym składzie razem z Markiem Mikołajczykiem i Piotrem Ziętarskim, trzyosobowym składzie, który przyjął to przełomowe rozstrzygnięcie. O co chodzi? W krótkich żołnierskich słowach.
Trybunał Stanu w składzie, o którym pan wspomniał, rozpoznawał wniosek o wyłączenie w postępowaniu dotyczącym pana Macieja Świrskiego, jednego z członków składu orzekającego, i rozpoznając ten wniosek, po analizie przepisów, na podstawie których ustalono skład orzekający w sprawie pana Macieja Świrskiego, doszliśmy do wniosku, że pełny skład Trybunału Stanu musi wypowiedzieć się i zmierzyć się w pewnym sensie z bezprawiem, z którym mamy do czynienia, a mianowicie ukształtowano skład do rozpoznania sprawy pana Świrskiego, ale też i nasz skład, nie na podstawie przepisów ustawy, czy na podstawie przepisów konstytucji, jak wymaga tego konstytucja. Konstytucja mówi o tym, że tryb postępowania musi być określony w ustawie, ale wyznaczono skład, a wyznaczenie składu jest częścią trybu postępowania na podstawie zarządzenia przewodniczącej, które nie ma podstawy prawnej, tak, nie ma podstawy prawnej, nie jest ani ustawą, ani konstytucją, jest aktem wewnętrznie obowiązującym, nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, w związku z tym nie może kształtować sytuacji prawnej na przykład pana Świrskiego, i w konsekwencji zaś pytamy pełny skład Trybunału Stanu, czy taka sytuacja nie prowadzi do tak zwanej bezwzględnej przyczyny odwoławczej, czyli w dużym uproszczeniu swoistej nieważności postępowania, które toczy się przed tak ukształtowanym składem, właśnie z uwagi na to, że wyznaczenie tego składu nastąpiło na podstawie zarządzenia, które nie może służyć do tego, aby przeprowadzać losowania, aby jakiekolwiek czynności procesowe wykonywać w toczącym się postępowaniu. Pełny skład musi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że skutkiem wydawania takich bezprawnych zarządzeń jest tak naprawdę z jednej strony pozbawienie pana Świrskiego prawa do niezależnego, bezstronnego i ustanowionego ustawą Trybunału, jeżeli chodzi o skład, który ma osądzić jego sprawę, ale z drugiej strony jest to konieczne w interesie publicznym, dlatego że jeżeli będzie w dalszym ciągu stosowane zarządzenie, które nie ma żadnej podstawy prawnej, o którym przed chwilą państwu powiedziałem, że jest poza hierarchią źródeł prawa obowiązującą w Polsce, bo nie jest to ustawa, nie jest to konstytucja, to każde postępowanie, a to są, proszę pamiętać, postępowania, które łączą się z pociągnięciem do odpowiedzialności konstytucyjnej, a także karnej, takich osób, ale w odniesieniu do odpowiedzialności konstytucyjnej. Prezydenta, członków Rady Ministrów, premiera, naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli najważniejszych urzędników w państwie, i odpowiedzialności karnej na przykład prezydenta, no to siłą rzeczy Trybunał nie będzie w stanie wykonywać zadań określonych w Konstytucji. Takie są skutki bezprawnych działań, takie są skutki działań, które wychodzą poza Zresztą to, o czym mówił pan prezydent w dniu wczorajszym, poza działaniem na podstawie i w granicach prawa, o czym mowa w artykule 7 Konstytucji. I to pytanie właśnie zmierza do wyjaśnienia tych wątpliwości. Jednocześnie w tym postanowieniu, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Trybunału Stanu, czyli konsekwentne niezwoływanie posiedzeń pełnego składu przez panią Małgorzatę Manowską, o co my wnosimy od 2024 roku, dostrzegając ten problem, który dziś czy wczoraj wyłuszczyliśmy w postanowieniu, wskazaliśmy termin 4 kwietnia jako ostateczny czas, do którego pani Manowska powinna zwołać posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu.
A jak nie, to co? Bo ja czytam u Ewy Iwanowej, że wtedy zastosowania... dostanie karę administracyjną. No to śmieszne.
Pod rygorem zastosowania kary początkowej sięgamy po takie instrumenty prawne, jakie są dostępne. Ja myślę, że stwierdzenie, że to powoduje uśmiech na naszych twarzach, jest przedwczesne. Proszę poczekać, zobaczymy, to będzie 4. My wyznaczyliśmy nasze kolejne posiedzenie na 8 kwietnia i wtedy będziemy rozważać, co dalej w tej sprawie. Zupełnie na marginesie powiem państwu też, że doszło do niebywałej sytuacji. Pani Manowska bez żadnej podstawy prawnej uchyliła wydane przez nasz skład na poprzednim posiedzeniu zarządzenia zmierzające do pozyskania określonych dokumentów i inne zarządzenia, czyli innymi słowy mówiąc, ingerowała w niezawisłość i samodzielność orzeczniczą Trybunału Stanu. I to pokazuje też, w jaki sposób dziś funkcjonuje Trybunał Stanu, w jaki sposób funkcjonuje przewodnicząca Trybunału Stanu. No i niestety, trzeba to podsumować jednym zdaniem, tak, żaden organ władzy publicznej w Polsce funkcjonować nie może, bo nie na tym polega działanie organu kolegialnego, nie na tym polega niezawisłość sędziowska, a w tym wypadku mieliśmy do czynienia dokładnie z taką sytuacją.
Czekamy do 4, panie mecenasie. Na koniec króciutko. Dziś Sejm ma wybrać nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pana zdaniem prezydent przyjmie ich przysięgę, czy nie?
Mam duże wątpliwości, biorąc pod uwagę wypowiedzi przede wszystkim przedstawicieli kancelarii pana prezydenta. Natomiast zwracam uwagę, że zgodnie z konstytucją wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany przez Sejm, podlega tylko konstytucji, a ustawa może określić organizację i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ustawie nie wolno nakładać na sędziego obowiązku składania ślubowania, a konstytucja nie przewiduje składania ślubowania przed prezydentem. W związku z tym skuteczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego następuje z chwilą zakończenia głosowania w Sejmie, jeżeli to głosowanie kończy się wynikiem pozytywnym dla danego kandydata. Konstytucja nie przewiduje procedury składania przysięgi przez wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed prezydentem. Powtórzę to jeszcze raz. Ukonstytuowanie się sędziego Trybunału Konstytucyjnego następuje z chwilą wyboru. I od tego momentu prezes Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek dopuścić sędziego do orzekania. Jeżeli tego nie czyni, to jak państwo się doskonale zorientowaliście, łamie wtedy konstytucję. W związku z powyższym przyjmuję, że mogą być problemy z odebraniem przysięgi, bo wiele okoliczności na to wskazuje, ale z drugiej strony należy czytać konstytucję i stosować konstytucję wprost. Zresztą to też wynika z artykułu 8 ust. 2 konstytucji, że konstytucję należy wtedy, kiedy można, a w tym wypadku można, należy zastosować wprost.
Bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati był z nami. Teraz informacja, a po informacjach profesor Grzegorz Kołodko.
Autopromocja.
To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelen, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj co środę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Wiosna za oknem, święta za pasem. W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w dobrych cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Beko, automatyczne otwieranie drzwi, szuflada na sztućce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Teraz za 1599. Przyjdź do sklepu RTV Euro AGD i sprawdź naszą ofertę. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display, ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób. A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
Panie Paskalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Wielu próbuje, ale doświadczenia nie da się skopiować. Seat Arona w nowym wydaniu już od 85 300 zł. Wybierz europejską jakość. Za Chiny lepszego nie znajdziesz. Szczegóły u partnerów marki.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 7.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ocena tego, czy prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, zgodnie z Konstytucją należy do Zgromadzenia Narodowego, przypomina prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati. W poranku TOK FM mecenas był pytany, czy gdyby w związku z niepodpisaniem ustawy o programie SAFE prezydentowi udowodniono działanie na szkodę Polski, mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
Takie postępowanie wymagałoby i wyjaśnienia, i udokumentowania, ale jakby tak, tego typu zachowania to jest między innymi materia dla Trybunału Stanu. Przy czym tu zastrzegam, o tym decyduje parlament, to wymaga przeprowadzenia też postępowania przed parlamentem, a dopiero później oczywiście kierowania stosownie sprawy do Trybunału Stanu.
O 9:00 Rada Ministrów zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu, by po prezydenckim wecie omówić plan B w sprawie realizacji unijnej pożyczki na zbrojenia. Negocjacje dotyczące zakupu okrętów podwodnych z programu Orka idą zgodnie z planem, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Szwecji. Politycy spotkali się na pokładzie jednego ze szwedzkich okrętów podwodnych, który wpłynął do portu wojennego w Gdyni. A więcej na ten temat wie Paweł Radzewicz.
Zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych od Szwecji to jeden z najważniejszych elementów modernizacji polskiej marynarki, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
To wszystko jest przedmiotem umowy rządowej, trwają teraz negocjacje już biznesowe pomiędzy
pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmami. Jest to wszystko w dobrym rytmie, w założonym harmonogramie.
A korzyści odniosą obie strony, dodawał minister obrony Szwecji Pål Jonson. Współpracujemy w dziedzinie marynarki wojennej. Tego typu okręty przeobrażą to, co dzieje się na Morzu Bałtyckim. Będziemy wspólnie ćwiczyć, wspólnie opracowywać taktykę. Razem będziemy silniejsi. Ministrowie jednym głosem przekonywali, że współpraca jest kluczowa dla bezpieczeństwa na Bałtyku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
Będą weekendowe problemy z podróżowaniem po warszawskim Bemowie. W najbliższy weekend, a także w kolejne, tramwaje nie będą kursowały między pętlą Nowe Bemowo a skrzyżowaniem ulicy Powstańców Śląskich i Radiowej. Deweloper buduje tam sygnalizację świetlną. Natomiast w niedzielę na ulicę Powstańców Śląskich i Radiową wybiegną biegacze, a komunikacja miejska zmieni trasy. Warto sprawdzać rozkłady jazdy przed wyjściem z domu. Całkiem sporo słońca pojawia się nad Polską. Maksymalnie na termometrach zobaczymy dzisiaj 17 stopni na południu kraju. W większości miejsc około 15.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Słyszycie Państwo głos profesora Grzegorza Kołodko. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
Jacek Żakowski, witam ponownie. Jest 7.43 w poranku TOK FM. Pan profesor Grzegorz Kołodko jest wszystkiemu winien.
Tak pan mówi.
Ma pan kaca?
Nie, bo ja jestem, abstynentem, więc kaca,
no, ale kaca nie miewam. Pan nie jest.
Kacę nie miewam już od z górą 30 lat, natomiast jeśli pan przez kaca rozumie absmak, tak, to mam.
Bo to pan poszedł do prezydenta i podsunął mu taki pomysł, żeby sięgnąć po rezerwy Narodowego Banku Polskiego w celu zrównoważenia finansów przeciążonych wydatkami zbrojeniowymi. To było w październiku. I jak wtedy prezydent zareagował?
Poszedłem do prezydenta, przyjąłem zaproszenie.
A, bo to była inicjatywa pana prezydenta.
Ponieważ prezydent wyraził kilka razy swoje zaniepokojenie pogarszającym się stanem finansów publicznych, więc przyjmując, że jest to zaniepokojenie autentyczne, a ja też się tym niepokoję, a trochę się na tym znam, ponowiłem swoją propozycję, którą przecież publicznie zgłaszałem już wcześniej i w niektórych tekstach prasowych i na forum ekonomicznym w Karpaczu na samym początku września, że skoro musimy, ja uważam, że nie, ale zarówno prezydent, jak i premier, rządząca koalicja, jak i opozycja uważają, że tak, wydawać aż tak dużo publicznych pieniędzy na zbrojenia, na militaria, na obronę narodową, to trzeba to robić w sposób rozsądny, który nie będzie prowadził do destrukcji finansów publicznych, na których też stoi Polska i ten grunt
to jest
finansowy.
Drugie bezpieczeństwo.
Coraz bardziej się rusza. Tak, ma pan rację, to jest drugie bezpieczeństwo. Wobec tego jest pytanie, czy można troszczyć o jedno i drugie bezpieczeństwo w sposób zespolony, a nie o jedno kosztem drugiego. Tak, wobec tego zaproponowałem sięgnięcie do rezerw, którymi administruje, zarządza Bank Centralny, a ich właścicielem jest państwo polskie, społeczeństwo polskie, naród. To są nasze pieniądze, ale administruje nimi Narodowy Bank Polski, który jest niezależny od rządu, parlamentu, prezydenta, ale z którym ten mój pomysł musiałby być realizowany wspólnie. Te rezerwy są nadmierne i sądzę, że z tym się zgodzi każdy rozsądny ekonomista. Są różne miary zasadnego poziomu rezerw walutowych, ale ja sądzę, że spokojnie można byłoby sięgnąć do wziąć stamtąd ćwierć biliona złotych, 250 miliardów i zaproponowałem, żeby to podzielić na trzyroczne pule, które by dofinansowały wydatki obronne.
I to pan powiedział prezydentowi.
To powiedziałem prezydentowi.
I prezydent na to?
Prezydent, no mówiąc popularnie, kupił, jak się okazuje, ten pomysł.
Co
się działo?
Do Glapińskiego?
Nie, to ja powiedziałem prezydentowi wtedy, że ten pomysł może mieć sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie współdziałał z władzami państwowymi, mając na myśli i prezydenta, i rząd, prezes Narodowego Banku Polskiego. Dlatego pochwaliłem to i przez chwilę miałem złudzenia, że skoro wspólnie występuje prezydent Nawrocki z prezesem Glapińskim, to może pójdą śladem mojego postulatu i to poparłem. Tylko to mówiąc o tym, że ten tak zwany sejf polski jest lepszy od tego sejfu
i wczoraj pan słucha prezydenta w tym orędziu nieszczęsnym zapowiadającym weto, czy ogłaszającym weto. I co pan myślał wtedy?
No ja myślę, że nie mają racji prezydent i prezes NBP proponując to, co już prezydent przesłał do Sejmu, bo to nie jest mój pomysł, to jest ich pomysł. Ja wyraźnie mówiłem i mówię i dalej będę to sugerował, żeby wziąć z tych rezerw te ćwierć biliona mniej więcej, a nie uprawiać jakieś zabiegi księgowe, żeby ciastko zjeść i je mieć, tak jak teraz to zaproponowali prezydent
pan mówi
i prezes.
Pół biliona wziąć, aż?
Ćwierć biliona.
Ćwierć
biliona.
Czyli 250 miliardów złotych.
Tak, tak. I spokojnie wtedy mielibyśmy i bezpieczeństwo finansowe od strony rezerw monetarnych, no i nie musielibyśmy tak bardzo obciążać naszych podatników, budżet państwa, jak do tej pory. Mój pomysł polegał na tym, żeby na te 5%, uważam, że to jest za dużo, ale to jest inna sprawa, o tym też tu u pana redaktora nieraz już mówiliśmy, 3% PKB dochodu narodowego pochodziły z budżetu, a dwa dodatkowe przez najbliższe 3 lata z tych rezerw, które musiałyby w związku z tym spaść. To, co zaproponował prezydent i wysłał do Sejmu...
Ale w ogóle takie, tak z rezerw brać sobie te pieniądze?
Moje propozycje są oczywiście zgodne z konstytucją, dlatego że trzeba stać i na gruncie konstytucji, i na gruncie zdrowego rozsądku. Jak to ostatnio powiedziałem, jeśli zdrowy rozsądek stoi w sprzeczności z prawem, albo dokładnie odwrotnie, prawo kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, to my, proszę państwa, nie zmieniamy nowego zdrowego rozsądku, tylko dostosowujemy do tego prawa.
Czyli można by uchwalić taką ustawę, która by umożliwiła zmniejszenie rezerw.
Tak, są różne techniki inżynierii finansowej, na to się wielu ekonomistów, bankowców już wypowiedziało. Na ten temat robię dużą konferencję za 2 tygodnie u nas w znakomitej Akademii Leona Koźmińskiego. To tłumaczyłem prezydentowi, poszli w innym kierunku pod hasłem Safe Zero. Doszło do całkowitego rozejścia się koncepcji rządowych i prezydenckich. No i teraz mamy taki impas, że ani nie przeszedł pomysł rządowo-premierowski, ani nie przeszedł pomysł prezydencki, więc pytanie jest, co dalej robić. Więc ja proponuję, żeby...
Właściwie jednak... to wyszło na pana, bo pan nie jest zwolennikiem z większych zbrojeń.
Ja nie jestem zwolennikiem militaryzacji polskiego państwa i gospodarki. Uważam, że o bezpieczeństwo także trzeba dbać jeszcze w inny sposób, wykorzystując do tego kunsz dyplomatyczny, z którym też mamy sporo kłopotów. Tam dyplomacja jest mało skuteczna. Uważam, że już wydajemy nie za mało, a za dużo na zbrojenia. Ponadto wydajemy bardzo źle, one są źle skoordynowane.
No dobrze, ale większość generałów, większość polityków,
a pan myśli, że to, że generałowie będą się obawiali za tym, żeby wydawać...
No taki Eisenhower na przykład przestrzegał przed nami jednymi zbrojeniami.
Jakby panu szefostwo znakomitego TOK FM zaproponowało podwyżkę, to pan by powiedział, że nie stać was na to za dużo. Jak dają, to biorą. Jest oczywiście, jest bardzo silny, jest zbyt silny w Polsce. Niestety także w polityce i w mediach lobby militarne, które jest powiązane z interesami militaryzacji i trzeba się temu przeciwstawiać w interesie właśnie narodu, społeczeństwa i te kłótnie temu nie sprzyjają.
No dobrze, ale to nie chciałbym, żebyśmy teraz rozmawiali o potrzebie lub niepotrzebie zbrojenia, bo to, no, jak powiem, trochę przekracza nasze kompetencje.
No,
prawda?
Tu pozostaje w mniejszości, ale obstaje przy swoich racjach.
O, i to jest dobre prawo, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego sejfu. Czy pana zdaniem, kiedy już z tego pańskiego pomysłu na zaczerpnięcie z rezerw, widać, co wyszło. Potworek po prostu jakiś, taki powiedział pisowski potworek. Pan nie tak by nie chciał tego upolityczniać. Jest sejf normalny. To rząd powinien próbować zrealizować tę pożyczkę sejf europejski, mimo wszystko, na ile to jest legalne, czy odpuścić?
Jako ekonomista powiem raz jeszcze. Jeśli musimy, ja uważam, że nie, będę to powtarzał, zadłużać się ze względu na wydatki zbrojeniowe, militarne, nazywane obronnymi. To oczywiście należy w takim stopniu, w jakim nie ma dostatecznych dochodów do budżetu, pożyczać taniej, a nie drożej. I jeśli zaiste pożyczenie w ramach europejskiego unijnego sejfu jest tańsze niż na wolnym rynku, to należałoby z tego skorzystać.
No tak, obligacje około 5% w tej chwili są, prawda? A tam jest około 3%. No więc...
Tak, ale tu też jako ekonomista od razu to powiem, że ten koncept sejf europejski, unijny z punktu widzenia polskiego, bo niestety, moim zdaniem niestety, tutaj obecnie też jestem w mniejszości, aczkolwiek sądzę, że większość ekonomistów i biznesu podziela mój punkt widzenia. Lepiej by było, gdybyśmy byli w euro, bo gdyby byliśmy w euro, a euro byłoby w Polsce, to nie byłoby ryzyka kursowego.
Ale nie jesteśmy.
Wobec tego to jest tak, że możemy na przykład, żeby ten sejf wszedł w życie, pożyczyć, tam się mówi o 15% w tym roku, a więc powiedzmy sobie 6 miliardów euro. Kurs dzisiaj jest chyba 4,28, czyli 6 miliardów mnożymy razy 4,28. Tyle jesteśmy winni. Niby na to jest na około 3%, a więc załóżmy, że w przyszłym roku, ale powiedzmy sobie lepiej za 11 lat oddajemy te pieniądze, więc do tego dodajemy te 3%, ale kurs się może zmienić. I tego nikt nie wie, bo to zależy od bardzo wielu czynników. My, ekonomiści, tak, wiemy, od czego zależy kurs, ale nie wiemy, jak on się zmieni.
Sprzedajemy w obcych walutach,
I może być tak, że pożyczamy po kursie 4,28, a będziemy spłacać, nie wiem, no odwróćmy sobie te cyferki po 4,82, więc czy to jest naprawdę na 3%, czy to będzie dla następnych pokoleń, bo to idzie na pokolenia na 3%, to jest wątpliwe. Z tego też punktu widzenia,
które
ja uważam, panie redaktorze, że nie należy się bardziej zadłużać, dlatego że punktem wyjścia mojej propozycji było i jest głęboka troska o stan finansów publicznych. Należy, krótko mówiąc, dostosować wydatki do możliwości finansowych państwa, a nie iść bez przerwy z uporem w złą stronę dostosowywania tych wydatków w zły sposób
Grzegorz Kołodko, przestrzelonych
wydatków.
Lewicowy wicepremier, minister finansów wielokrotny, teraz zaproponuje cięcie socjalu. Zgadzam się?
A ja proponuję racjonalizację wydatków socjalnych, bo jeśli pan już tego
przez ograniczenie
dotyka, tam są również wydatki, które są źle zaadresowane, które nie są efektywnie społeczne. Należy również zracjonalizować, tylko ani poprzedni rząd, ani obecny, ani obawiam się również przyszły, nie potrafi tego zrobić. I ta polityka, którą te rządy prowadzą, jest z tego punktu widzenia fatalna. My jeszcze nie jesteśmy, drogi panie redaktorze, na równi pochyły, jeśli chodzi o kryzys finansów publicznych, ale ta polityka również obecnego rządu, tej koalicji, przyspiesza nasze wejście na tą równię pochyłą. I tak jak napisałem w jednym z swoich tekstów, i usłyszcie to państwo jeszcze raz, koalicja będzie zwalała na opozycję, a opozycja na koalicję, a winien jest jeden i drugi pałac. Jeśli nie potraficie się dogadać, to znaczy, że nie potraficie rządzić pro publico bono. I to trzeba głośno powiedzieć. Po prostu to jest kryzys polskiej demokracji, a nie tylko finansów publicznych.
I z tego też punktu widzenia... kryzysu demokracji
jeśli ja słyszę z ust najbardziej prominentnych polityków po stronie rządzącej koalicji, że oni nazywają prezydenta zdrajcą narodowym, a z drugiej strony słyszę, że wybitni politycy tej koalicji są, ja wiem, wręcz agentami zagranicznymi, a przede wszystkim Niemiec, to po prostu to jest żenujące. I naszym zdaniem, zadaniem państwa, ludzi mediów, naszych, intelektualistów, ludzi nauki, ludzi biznesu, jest po prostu doprowadzenie do otrzeźwienia tej klasy politycznej, która nie ma klasy i pokazuje, że nie jest w stanie rządzić skutecznie w interesie publicznym naszym państwem. I to jest od tej strony i z tego też punktu widzenia trzeba spojrzeć szerzej na ten kryzys, bo teraz mamy już otwarty kryzys polityczny, a ja będę dalej mówił, że pieniędzy publicznych nie należy marnować, a nie należy podnosić
podatków. Jedno pytanie, panie profesorze, bo musimy kończyć. Jakby mi pan wyjaśnił, bo z tymi obligacjami, jak rząd sprzedaje obligacje na rynku międzynarodowym, to też one są denominowane w obcej walucie, w euro albo w dolarach i tam też to ryzyko kursowe oczywiście poza rentownością obligacji jest, prawda?
Jest, tylko
czyli
że na rynku...
Czy bierzemy obligacje, czy bierzemy pożyczkę unijną, czy pożyczamy te pieniądze na zbrojenia w Londynie po prostu, czy gdzie indziej, to tak czy inaczej ryzyko kursowe jest. A pan prezydent wczoraj sugerował, że tylko...
Nie, chwileczkę, znowu niech pan dokładnie słucha. Jeśli chodzi o pożyczkę, tak zwaną unijną SAFE, to ona jest zdenominowana w europejskim pieniądzu, w euro, a my możemy obligacje lokować na rynkach różnych i we frankach szwajcarskich, i funtach brytyjskich, i w dolarach amerykańskich, w których jest ich
no, ale zawsze dużo. To ryzyko kursowe jest.
Ale to jest inne ryzyko kursowe, bo kursy zmieniają się w bardzo różne strony. Na przykład ja wiem, pół roku temu, a nawet mniej niż pół roku temu, za funta trzeba było zapłacić 5 zł, a kilka dni temu to było 4,83, 4,85.
Czyli akurat zarobili.
Czyli to się może zmieniać w różnych kierunkach i z tego też punktu widzenia tu jest dużo większa skala dywersyfikacji niż w tym przypadku euro.
Bardzo dziękuję. Grzegorz Kołodko, dziękuję bardzo panie profesorze, były wicepremier minister finansów Akademii Leona Koźmińskiego.
No a ja biegnę na wykłady z moimi studentami, a za 2 tygodnie zapraszam na konferencję właśnie na temat niedomknięte sejfy, a więc co jest bardziej korzystne z punktu widzenia naszych interesów ekonomicznych w trosce o nasze i portfele, i bezpieczeństwo.
Ja będę a studentom już zazdroszczę. Informacje w TOK FM.
Reklama.
Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Renu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w